Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Kapłańskiej w historii zbawienia. Kategoria czysty, nieczysty. Normy dotyczące rozróżnienia pomiędzy tym, co czyste i nieczyste, w sensie rytualnym są jedną z najtrudniejszych kwestii w całej Księdze. Budzą pewne zażenowanie u czytelnika i wydają się mieć niewiele wspólnego z rytuałem religijnym. Normy te rzeczywiście swoje religijne odniesienia uzyskały dopiero w późniejszym etapie rozwoju religii Izraela. Moment ten dobrze oddaje wypowiedź z Księgi Kapłańskiej. Nie plugawcie siebie samych przez spożywanie wszelkich małych zwierząt pełzających. Nie zanieczyszczajcie się przez nie, stalibyście się przez to nieczystymi. Ponieważ ja jestem Pan, Bóg wasz, uświęćcie się. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi, bo ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Redaktor tego tekstu przeistoczył przepisy pokarmowe i higieniczne związane z kontekstem kulturowym starożytnego Bliskiego Wschodu w jeden z elementów teologii świętości. Wynikać to mogło z potrzeby uzyskania własnej tożsamości, mając na uwadze zachowania praktykowanego przez różne komponenty etniczne i kulturowe obecne w powygnaniowej Judzie. W swoim obecnym kontekście normy regulujące kwestie czyste, nieczyste tłumaczą się także teologią obecności Boga pośród Izraela. Chodzi o pominięcie wszystkich praktyk, które mogłyby uniemożliwić tę obecność i stanowić kontrast dla jego czystości, świętości. Samohigieniczne czy historyczno-kulturowe uzasadnienie norm jest jednak niewystarczające. Pozwala wyjaśnić tylko część zawartych w tych rozdziałach przepisów. W kontekście całej księgi mają one także swoje znaczenie symboliczne. Czystość w istocie rzeczy oznacza sprawiedliwość, nieczystość zaś grzeszność. Pojęcie świętości, do której to zasadnicze rozróżnienie się odnosi, obejmuje sobą nie tylko ideę separacji, ale także doskonałości. Rzeczy i żywe stworzenia powinny przynależeć każde do właściwej im klasy i nie mieszać się z innymi. Taka koncepcja prowadzi nas do teologii stworzenia oraz idei porządku, która z niej wynika. Zasadniczą normę w wyróżnieniu czystych i nieczystych zwierząt stanowi zasada kompletności i doskonałości fizycznej. Symbolizuje ona Boży pomysł na świat i człowieka. Jeśli, dla przykładu, narządy ruchu u zwierząt są zdrowe i pasują do ogólnie przyjętych norm, zwierzę jest czyste. Jednak tego kryterium, określanego po angielsku jako locomotion, nie można zastosować do wszystkich zwierząt, o których mowa jest w Księdze Kapłańskiej, rozdział 11. Aby wyjaśnić ogólną zasadę podziału na czyste i nieczyste, nie wystarczą więc także same tylko odniesienia do struktury gatunkowej dominującej w świecie zwierząt znanych autorom biblijnym. Normy z Księgi Kapłańskiej obejmują nie tylko świat zwierząt, ale także wycieki z narządów seksualnych i szczególne przypadki chorób skóry. Przy symbolicznej interpretacji tych zasad przebija się wyraźnie fakt, że w grę wchodzi kwestia rozdziału życia i śmierci. Odróżnienie zwierząt ze względu na anomalia w stosunku do ogólnego porządku wskazuje na ich przynależność do sfery śmierci. Najwyraźniej widać to w świecie ptaków, gdzie wymienione są jako nieczyste te, które mają kontakt ze śmiercią. Nieczystość w sferze seksualnej jest efektem nie każdego upływu krwi, ale tylko tego, który ma związek z organami reprodukcyjnymi i oznacza utratę zdolności przekazywania życia, krew, nasienie. Podobnie też nie każda choroba skóry prowadzi do tego stanu, a jedynie ta, która określa się mianem tsaraat. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o choroby, których nie można ukryć. Zdaniem niektórych badaczy ma to symboliczny sens, gdyż nawiązuje do próby ukrycia swego grzechu przez pierwszych ludzi. Choroba w istocie rzeczy pojmowana była wówczas jako wyraz kary Bożej za grzechy. Jeśli pamiętamy, że rozróżnienie czysty-nieczysty odnosi się do sfery kultowej, to możemy je rozumieć ostatecznie w sensie akceptowany-nieakceptowany przed Bogiem. Stawanie przed ołtarzem miało wszakże prowadzić do zachowania i kontynuowania życia. Aktualność przesłania teologicznego Księgi Kapłańskiej. Wspomniano już, że Księga Kapłańska zawiera przepisy i optykę teologiczną właściwą dla konkretnego czasu i środowiska społecznego. Z tych względów większość zawartych tu wskazań jest dla współczesnego chrześcijanina niezrozumiała lub straciła już swoje znaczenie w nowej rzeczywistości związanej z ofiarą Jezusa Chrystusa. W szczegółach wyjaśnia to zresztą bardzo dobitnie list do Hebrajczyków. Izraelici stojący u podnóża Synaju konstytuują jednak swoją tożsamość jako wspólnota wiary, stając się w tym wymiarze wzorcem dla każdej innej wspólnoty tego rodzaju. W szerokim kontekście całego Pięcioksięgu wymogi zapisane w jego centralnej księdze nabierają szczególnego znaczenia. Bóg powołał człowieka do pracy, która jest zarazem zaproszeniem do współudziału w kontynuowaniu dzieła stworzenia. Człowiek ma nie tylko dominować wśród stworzeń i czynić sobie ziemię poddaną, ale też strzec tego, co Bóg stworzył i mu powierzył. Przestrzeń i czas przeznaczone na kult mogłyby wydawać się stratą czasu, ale kapłański opis stworzenia przewiduje właściwe miejsce na uświęcanie czasu w ramach dzieła stworzenia. Kult opisany w Księdze Kapłańskiej musi być postrzegany w takiej szerokiej perspektywie. Jednostka i wspólnota, które biorą w nim udział, odnawiają w sobie świadomość swego przeznaczenia i ostatecznego celu, dla którego istnieją. Leksykografia hebrajska opisuje tym samym słowa abodach, służba, zarówno zwykłą, codzienną pracę człowieka, jak i jego aktywność kultową w świątyni. W rzeczywistości bowiem Bóg nie tylko mieszka w sanktuarium, całe stworzenie jest teatrem, w którym manifestuje się obecność Stwórcy. Człowiek jest, a przynajmniej być powinien, częścią tej rzeczywistości. Kult nie jest czymś oderwanym od dzieła stworzenia. Jeśli człowiek nie będzie miał czasu, aby zatrzymać się i poddać refleksji przed Bogiem swoich zamiarów i czynów, skonfrontować ich z Bożym projektem, ryzykuje, że w pewnym momencie ziemia zbuntuje się przeciwko niemu. W Księdze Kapłańskiej mówi się o tym w formie dramatycznego apelu i ostrzeżenia. Autor biblijny pisze, że ziemia dosłownie zwymiotuje Izraelitów, jak wcześniej zwymiotowała poprzednich mieszkańców z powodu ich niegodziwości. W ten sposób nawiązuje się do teologii grzechu przedstawionej w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Adam i Ewa zostają wygnani z Edenu, gdyż nie posłuchali Stwórcy i chcieli sami decydować, co jest dobre lub złe. Ludzkość z czasów potopu ryzykowała wręcz cofnięcie aktu stworzenia, gdy wody chaosu ponownie pokryły całą ziemię. Naród wybrany poznał konsekwencje swoich grzechów w kontekście własnej historii. Brak woli słuchania głosu Boga doprowadził do wygnania z ziemi przodków. Doświadczyli tego najpierw mieszkańcy Królestwa Izraela, a potem także mieszkańcy Królestwa. Pomni tych doświadczeń autorzy Księgi Kapłańskiej proponują, aby całe życie pojedynczego człowieka oraz wspólnoty, do której się należy, było jednym wielkim aktem służby wobec Boga. Obcowanie z Bogiem nie powinno ograniczać się jedynie do sfery kultu, lecz przekładać na każdy aspekt codziennego życia. Współcześnie dość często wiarę próbuje ograniczyć się wyłącznie do sfery prywatnej i kultowej. Zapomina się jednak w ten sposób o podstawowej zasadzie, że jeśli nie przekłada się ona na praktykę codziennego życia, to Bogu nic po tym, że składa mu się liczne ofiary i oddaje hołdy. Celnie ujął to prorok Ozeasz: miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Podsumowanie. Trudne z punktu widzenia współczesnego odbiorcy przepisy dotyczące zachowania czystości rytualnej w sferze pokarmowej i fizycznej mają swoje korzenie zarówno w doświadczeniach ze sfery higienicznej, jak i w koncepcji zachowania porządku stworzenia ustalonego przez Boga. Ich ostatecznym celem jest oddzielenie tego, co kojarzy się ze sferą śmierci, od kultu, w którym celebruje się dar życia pochodzący od Stwórcy. Dla autorów biblijnych sanktuarium Boga nie ogranicza się wyłącznie do świątyni. Jest nim całe stworzenie i każdy czyn oraz postawa człowieka, które powinny być przedłużeniem aktów kultu sprawowanych w świątyni. Wykład przygotował ksiądz profesor Janusz Lemański. Czytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.